to zaczynamy drugą część. Jesteście w stanie słuchać mnie?
Tak.
To jacy wy miłujący jesteście. No tak. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 25 wiersz mówi tak. Pogódź się rychło ze swoim przeciwnikiem. To znaczy, że natura miłości to jest natura człowieka, który zawsze jest otwarty na dogadanie się. I powiem odwrotnie. Naturą diabła jest to, żeby się nie dogadać. Dziełem diabła jest to, żebyśmy nie byli otwarci. Nie i tyle. Zostaw mnie w spokoju. Naturą Boga jest to, żeby skłonić swoje serce do rozmowy i do dogadania się. I myślę, że to jest też znak dzisiejszych czasów. Sądzę, że często brakuje nam tego rodzaju otwartości, bo świat siłą rzeczy jest zbiorem sprzecznych interesów, jakiegoś konfliktu. Wiecie, gdzie byśmy nie szukali, to stykamy się z rzeczami, które są pewną sprzecznością. W małżeństwie z racji płci inaczej reagujemy na różne rzeczy i jest sprzeczność. Idziemy do pracy, mamy sprzeczność. W relacjach rodziców z dziećmi bardzo często istnieje sprzeczność. W ogóle już nie mówię o sprzecznościach między narodami, między rasami, między kulturami. Po prostu istnieje sprzeczność. Myślę, że Bożą naturą w nas jest to, że w sytuacjach, kiedy istnieją pewne sprzeczności, chcemy być otwarci na dogadanie się, na dialog. Pogódź się rychło ze swoim przeciwnikiem. I myślę, że to jest też taka podwójna lekcja. Bo z jednej strony ta lekcja nam pokazuje, że takie jest Boże przykazanie, należy się pogodzić. Ale gdybyśmy tam dalej doczytali, to się okaże, że gdy nie dążymy do pogodzenia się, to dopiero się zaczynają problemy. One dopiero się zaczynają. I jest powiedziane, zabiorą ci każdy grosz. Dadzą cię do sędziego. Jeśli chcesz się wplątać w problemy, no to nie dąż do ugody, do pojednania, do wzajemnego przebaczenia. Więc żeby pójść dalej, bo jeszcze kilka rzeczy mam do powiedzenia, chciałbym powiedzieć, że oczywiście miłość agape w naszym wydaniu po pierwsze musi być dziełem Bożym w nas. Boże dzieło, taki pogłos jest straszny, przeszkadza mi to. Boże dzieło, albo najwyżej bez mikrofonu. Boże dzieło jakoś musi się zmierzyć. Musi być w jakiś sposób mierzone w nas. W jaki sposób zmierzyć naszą miłość do Boga? W jaki sposób zmierzyć nasze oddanie się Bogu? W jaki sposób zmierzyć, czy jestem fałszywym, czy prawdziwym prorokiem? Jest takie miejsce i są takie okoliczności, które powinniśmy, no przede wszystkim mówię o sobie, żebyśmy nie brali się za ocenianie innych, ale żebyśmy samych siebie ocenili. Jest takie miejsce, jest taka sytuacja, gdzie powinniśmy samych siebie ocenić. Moja ocena miłości do Boga jest możliwa poprzez sprawdzenie, jak się zachowuję w Kościele. Czy jestem budujący, zachęcający, czy jak mnie widzą, to uciekają? Czy jestem skłonny do pomocy innym? Czy jestem skłonny do tego, żeby szanować innych ludzi? Czy jestem skłonny do tego, żeby się starać? Jeśli nawet nie o to, żeby ktoś się przy mnie dobrze czuł, bo nie wszyscy muszą się przy mnie dobrze czuć, ale żeby ktoś nie czuł się zagrożony przy mnie. Żeby nikt nie szedł do kościoła z myślą o ludzie. Znowu ten Kamiński tam będzie. Tylko żeby nikt nie musiał negatywnie myśleć. Gdyby, słuchajcie, taka historia. Trzeba było ludzi z kościoła wyłączać. Czy to nagrywacie, czy... To może tego fragmentu nie nagrywajmy, dobrze? Jezusowi o to chodziło. Żeby Kościół był takim miejscem, gdzie człowiek na człowieka będzie mógł liczyć. Czy musimy się całować na powitanie? No, kulturowo coraz częściej tak robimy. Zmieniają się nasze obyczaje. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy po prostu od niedzieli do niedzieli marzyli. O, znowu zobaczę się z tą siostrą, z tym bratem. O jeny, już się nie mogę do czego. Nie chodzi w ogóle o to. Ale chodzi o to, żebyśmy idąc do zboru mieli pewność co do jednego. Że tam ktoś poda nam pomocną dłoń. Tak, jak będę źle postępował, to mnie zdyscyplinują. Ale nie podepczą. Jeśli będę w zborze i wyznam mój grzech, to mogę liczyć na przebaczenie. A jeśli będę chory, to wiem, że mi pomogą. Że ktoś się przejmie mną. Że ktoś poświęci mi czas. Że ktoś poświęci mi swoją siłę. Wiecie, to jest niesłychanie ważne. Bo Panu Jezusowi zależy, żeby świat znał nas takimi właśnie ludźmi. I to jest dzieło Jezusa Chrystusa w nas. Nie rozwijałem tych myśli, bo chciałbym powiedzieć, czym agape, czym miłość agape nie musi być. Po pierwsze, to nie muszą być jakieś ciepłe, tylko dobre odczucia, bo chcę powiedzieć, że przed niektórymi ludźmi trzeba się wręcz bronić. Trzeba się wręcz bronić. Są takie osoby, którym powinniśmy okazywać miłość chrześcijańską, ale stawiać im bardzo jasne bariery. Bariery takie, że chcemy powiedzieć, słuchaj, nie otworzę mojego serca. Albo na przykład, powiem wam szczerze, są ludzie, którym nie pozwolę wypowiadać proroctw do mnie. Nie pozwalam ludziom wypowiadać, niektórym ludziom, albo powiem inaczej, to jest bardzo wąska grupa ludzi, którym pozwalam na to, żeby wypowiadali do mnie proroctwa. To jest moja samoobrona przed nadużyciami i przed różnymi dziwnymi sytuacjami. Dobrze, ja ci podam pomocną dłoń, będę cię szanował, będę pomagał ci, zrobię coś dla ciebie, ale jestem ostrożny. Jestem ostrożny, zachowuję pewne bariery. Nie musimy pozbawić się prawa do prywatności. Miłość agape nie musi oznaczać, że jesteśmy pozbawieni prawa do prywatności. Nie chcę ci o tym mówić. Nie chcę o wszystkim opowiadać. I nie mówię tutaj o duszpasterzu. Tylko ja mam prawo do pewnych tajemnic dotyczących mojego życia. Mam prawo, żeby nie otwierać mojego domu przed każdym człowiekiem. Mam prawo powiedzieć ludziom, nie o każdej porze możecie do mnie zadzwonić. Nie wszystko możecie mi powiedzieć. Nie chcę się otwierać na to. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że miłość agape nie oznacza automatycznie pewnej bezbronności, która dopada nas, no bo miłość mi każe miłować wszystkich, tak? Nie. Nie. Absolutnie nie. Nie pozwolę ci na pewne zachowania. Chronię się przed pewnymi ludźmi, bo takie problemy istnieją. Miłość agape nie oznacza tolerowania nadużyć, oszukiwania, czy wręcz czasem nieprawości. Agape tego nie oznacza. Apostoł Paweł mówi tak, kto nie pracuje, niech nie je. I tyle. Czy był pełen miłości? Był. Ale jeśli ktoś nie pracuje, to niech nie je. Innymi czasy mówi tak. Bo jeśli zbór ma się zajmować wdowami, a ta wdowa ma rodzinę, to musimy sobie uświadomić, że ci, którzy się nie zajmują swoimi starszymi, swoją rodziną, są gorsi od niewierzących. Zbór takimi nie będzie się zajmował. Zbór nie będzie obciążony takimi osobami, bo tymi osobami powinni się zająć członkowie rodziny. Są, istnieją, więc apostoł Paweł nie pozwalał na to. Apostoł Paweł też mówił o wielu innych rzeczach, które nie powinny mieć miejsca w społeczności ludu Bożego i stawia sprawę jasno. Tak, miłujemy tych ludzi, ale miłość też oznacza, że nie na każde zachowanie ludziom pozwolimy. Nie pozwolimy na każde zachowanie. Nie pozwolimy na nadużycia. Nie pozwolimy na gorszenie innych ludzi. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś niszczył innych. Innymi słowy, miłość agapy z całą pewnością nie jest naiwnością. Nie jest głupotą. Nie jest cierpieniem bez powodu. Nie jest pozwalaniem na wykorzystywanie nas. I to nie ma nic wspólnego z miłością. Takie wykorzystywanie. Pamiętam, mnie w ogóle mnóstwo ludzi w życiu oszukało. Ach, człowiek jest stary i ciągle się uczy. Wiecie, jak to się jest pastorem, to przychodzą różni ludzie, a do biura, a to kiedy mieszkałem nad zborem, to już w ogóle miałem wizyt dużo. Pamiętam w latach 90., jak były konserwy, przychodziły gdzieś z zagranicy, no to rozdawałem te konserwy, przychodzili do mnie różni ludzie. Potem się dowiedziałem, że przehandlowali to, żeby poszło na wódkę. No dobrze. Byli ludzie, którzy przychodzili do mnie i jeden człowiek mówi, a przyszedłem powiedzieć pastorowi, że właśnie idę samobójstwo popełnić. No dobrze, to muszę pomóc. Nie, jakaś tam go zdradziła, dziewczyna zostawiła, on z Austrii, gdzieś tam przyjechał do pracy, nie? No i od słowa do słowa, no właściwie, że a to może spróbuję pojechać do tej Austrii, życie sobie ułożyć, nie będzie samobójstwa popełnił. No to co to znaczy? No nie mam na podróż do Austrii. Wiecie, jak to w życiu bywa. I ja do dzisiaj sobie myślę tak, jaki ja jestem głupi, że się dałem. Ale wiecie, sytuacja taka. Siedzę, ja, Boże dziecko, kocham ludzi, ewangelizuję. I jak za te 200 zł ja źle ocenię człowieka i on popełni samobójstwo, to jak ja sobie spojrzę w lustro? No i takich sytuacji miałem mnóstwo. I pamiętam, kiedyś siedzimy w domu, ktoś tam dzwoni do drzwi, otwiera jedna kobieta i... No, jeść by chciała. No dobrze. No tak zawsze skromnie żyliśmy. Więc idę do lodówki, tam jej coś dać, chleba, nie pamiętam co. A ona za mną się pakuje do kuchni i zagląda do lodówki. A co wy tam jeszcze macie? Może coś... Wynocha mi stąd. Żebym cię więcej nie widział tutaj. To ja skromnie żyję... Ona mnie chce pozbawić czegoś, co no, daje ci jedzenie. No. Oczywiście mówię o tym celowo, że miłość agape nie oznacza głupoty. I miłość agape nie oznacza, że pozwalamy ludziom na zachowania, które będą dla nas destrukcyjne. Naszą pierwszą powinnością jest również i to, że musimy chronić swoje życie. Musimy być w tym mądrzy, musimy być rozsądni. Więc z jednej strony, tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy otwarci. Chcemy wyciągnąć pomocną dłoń. Szanujemy ludzi. Staramy się ich budować. Jeśli tylko możliwe, chcemy pogodzić się z każdym. Czy z każdym da się żyć dobrze? Niestety nie. Niestety nie. I muszę powiedzieć, że również w moim sercu jest tyle ran z powodu tego, że są ludzie, z którymi nie da się dobrze, z którymi da się tylko źle. Więc trzeba się bronić przed nimi. Trzeba się bronić przed nadużyciami. Jeśli ktoś żąda od nas miłości, jeśli ktoś żąda szczególnie jakichś zachowań, niby opartych na miłości, to brońmy się. Brońmy się. Ale chciałbym pójść dalej i troszeczkę w paru punktach powiedzieć o tym, że miłość to zobowiązanie do pewnych zachowań, duchowych zachowań, które powinniśmy mieć. List do Efezjan, 5 rozdział od 18 do 21 wiersza. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. My zazwyczaj, kiedy myślimy o byciu pełnym Ducha Świętego, myślimy o tym, że mamy rozmawiać z sobą przez psalmy, hymny, dziękować Bogu, że do tego Duch Święty nas prowadzi. Ten 21 wiersz jest dla nas dużym kłopotem. 21 wiersz mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że im bardziej jesteśmy dojrzali w Chrystusie, tym mniej dla nas ten świat jest skonstruowany. Życie człowieka na tym polega, już mówię o dorosłym życiu, że dopóki jest sam, to nikim się nie musi przejmować. Ja się muszę najeść, ja się muszę ubrać, mnie ma być wygodnie, ja mam ochotę na to, nie mam ochoty na tamto. Więc wszystko jest łatwe, wszystko jest poukładane. Co jest dobre, co jest właściwe, wystarczy, że spojrzę na swój nastrój, na to, co ja muszę zrobić. W momencie, kiedy już się pobieramy, to następuje nieduża zmiana. Stajemy się małżeństwem, następuje nieduża zmiana. Na czym ta zmiana polega? Polega mianowicie na tym, że już musimy się zacząć troszeczkę liczyć z drugą stroną. Więc nie liczy się tylko to, że ja mam taki nastrój, ja się tylko ubiorę, ja się tylko najem, ja tylko muszę odpocząć, ja mam ochotę na wycieczkę, ja mam ochotę mecz oglądać. A potem wchodzimy w rzeczy dużo poważniejsze w naszym małżeństwie. I nagle się przekonujemy, że albo będę tylko ja i zdewastuję wszystko, albo muszę się tym swoim ja podzielić. Ale potem następuje już całkiem duża rewolucja, kiedy pojawiają się nam dzieci. Wiecie, kiedy pojawiają się dzieci, to czego się człowiek uczy? Że ja w ogóle nie jestem ważny. Chłopie, ja mam ci parę fajnych rzeczy do opowiedzenia. A szczególnie jak dzieci są małe, to jest takie małe trzęsienie ziemi, to się okazuje, że nikt cię nie będzie pytał, czy ci się chce spać, czy ci się nie chce spać. To nie jest istotny fakt. I kiedy dziecko w nocy płacze, to nie będzie cię pytało, tatusiu, czy musisz jutro na 7 do roboty pójść. Możesz nie spać całą noc i iść do roboty. Potem zaczynamy patrzeć na życie i mówimy tak. Jeśli mi chleba brakuje albo tego czegoś do chleba, to niech się dziecko naje, a ja kartofli się najem. Byleby moje dziecko było najedzone i zdrowo rosło. Dobrze mówię, czy nie? Czy co ma? To nie ma znaczenia, na co ja mam ochotę. Jeśli moje dziecko akurat ma ochotę na mojego kotleta,
to boli.
A potem dochodzi tak. Poważniejsze rzeczy niż ten kotlet. Tak, auto pożyczają, ale wiecie co, to jest tak. Dziecko chce się uczyć, pójdzie do szkoły, to się zapożyczę. Będę spłacał latami, ale zrobię to dla mojego dziecka. No i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, człowiek się uczy tego, że wcale nie jest taki istotny na świecie. A chciałbym was zapytać, co jesteście w stanie zrobić dla Kościoła? Na którym etapie rozwoju duchowego jesteś? Ja? Wszystko dla mnie? Dzielę się z Kościołem troszeczkę. To jest drugi etap. I tak ewentualnie ten trzeci. Ja nie mam żadnego znaczenia. Kościół jest dla innych. Kościół jest dla dzieci. Ja jestem dorosły. Ja sobie poradzę. Kościół jest dla dzieci. Tych duchowych dzieci. Wiecie, i czasem jestem porażony tym, jak wielkie mnóstwo chrześcijan myśli o Kościele kategoriami ja. I ja nie mówię tutaj o poważnych rzeczach, typu, no muszę gdzieś moje dzieci brać do kościoła, żeby one się tam znajdowały. Ale mówię o tym, jak układamy naszą służbę. Czyli tak. Dla kogo są poukładane nasze nabożeństwa? Czasem w jednym zborze jest sprzeczność. Bywa sprzeczność. Ale dla kogo są poukładane nasze nabożeństwa? Dla nas czy dla niewierzących? No tak, oczywiście. Ale powiedzmy sobie szczerze. Ważne jest to, żeby owce były najedzone, tak? Ale czy owce są gotowe w niektórych okolicznościach zrobić wszystko tak, żebym nie ja był zadowolony, ale żeby to było zrozumiałe dla niewierzących, którzy przychodzą? No właśnie. Ale to są łatwe problemy. To są łatwe sprawy. A co ze zgorszeniami? Co ze zgorszeniami? Jestem w społeczności Bożego Ludu. Czy jestem gotowy zrobić coś? Opowiem wam historię. Wyłącz. Bywa w życiu tak, możesz włączyć. Bywa w życiu tak, że pełnia Ducha Świętego oznacza uleganie innym w bojaźni Chrystusowej. Boję się Boga tak bardzo. I boję się tego, żeby Boga nie zasmucić. I boję się tak bardzo, żeby nie wprowadzić zgorszenia do Kościoła, że kiedy trzeba, zamknę usta. Kiedy trzeba, podporządkuję się. Kiedy trzeba, nie zrobię czegoś, na co mam ochotę. Nie będę się bronił. I myślę, że to jest bardzo ważne, że każdy, kto jest pełen Ducha Świętego, chce wnosić do Kościoła zbudowanie, a nie zgorszenie. Nawet jeśli to nas bardzo dużo kosztuje. I zapewniam was, to dużo kosztuje. To kosztuje decyzję, to kosztuje samozaparcie, to kosztuje uległość i to kosztuje powiedzenie: Boże, dobrze, ze względu na Twój lud, na Boże dzieci, ja wybieram taki sposób postępowania. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna, o której mówi Słowo Boże, to jest: nie odwracaj wzroku, nie udawaj, że nie widzisz, nie udawaj, że nie wiesz. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Wiersze od 31 do 45. Znany fragment. To... Mateusza od 30 do 45. Coś tutaj źle zapisałem, od 35 możemy przeczytać. Jezus mówi tak, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, Panie, tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić. A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I co tam Jezus mówi? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Nie udawaj, że nie widzisz. Oczywiście to się nie musi zaczynać od tego, że obserwujesz, kto jest w więzieniu, że obserwujesz, kto jest nagi, kto jest głodny, kto ma problem. Ale zacznijmy od jednego. To, co się dzieje w społeczności Bożego Ludu, jest moją sprawą. To nie jest zbór BFP. To jest mój zbór. Więc jeżeli jest coś do zrobienia, nie będę udawał, że nie ma do zrobienia. Zacznijmy od rzeczy prostszych, nie tych najbardziej skomplikowanych. Jeśli widzę, że zbór potrzebuje mojej służby, nawet jeśli to oznacza poświęcenie chociażby czasu, to znaczy, że ja nie będę udawał, że nie potrzebuję tej służby. Ja wiem, że upiekliście ciasta, żeby fajna impreza była. Ale upiekłaś Jezusowi. Chyba mu smakowało. Bracia, a jeśli wyrzucicie śmieci, posegregujecie i wyrzucicie właściwie tam, żeby nie było problemów, to zrobiliście to zamiast Pana Jezusa, żeby On nie musiał śmieci wyrzucać. Zróbcie to dla Niego. Podajmy komuś pomocną dłoń, tak jakbyśmy się spodziewali, że Pan Jezus przyjdzie do zboru i my się przywitamy z Nim. Będziemy zwarci, gotowi, uśmiechnięci. Z pewnością się z wami przywita. Idźcie na szkółkę. Albo przywitajcie się z dziećmi. Jestem pewien, że przywitacie się z Jezusem. Bo robicie to dla kogoś, kto jest najmniejszy. Ja mówię tutaj o tych rzeczach, a potem możemy powiedzieć o misjonarzach, o wojnie na Ukrainie. Potem możemy powiedzieć o potrzebujących, co zrobimy dla uchodźców. Nie wiem, jeśli nas oczywiście Bóg do tego powołuje. Ja nie mówię w szczegółach, co to ma być, ale mówię tutaj o naturze człowieka, który chce dać coś od siebie. Dla Jezusa. Robiąc to dla innych ludzi. To jest bezcenny skarb. Jezus mówi tak. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Panie, kiedy Cię widzieliśmy chorym? Pamiętasz tę siostrę? Przypomnij ją sobie. To mnie odwiedzałeś. Panie, kiedy widzieliśmy gdzieś tam Ciebie w więzieniu? Przypomnij sobie, jeździłeś do więzienia, żeby usługiwać. Szukać zgubione owce w tym więzieniu. Panie, naprawdę? Tak, mnie tam znaleźliście w tym więzieniu. Mnie służyliście. Mówię o tym, żeby wam pokazać, jaka ma być nasza natura. Do jakiego rodzaju zachowań Bóg nas przeznaczył. Każdy z nas ma inny dar, każdy z nas ma inną możliwość, Każdy z nas znajdzie inne okoliczności, ale na tym polega to wszystko, że Kościół to jest ciało Pana Jezusa Chrystusa. Nie wnosimy zgorszenia, ale wnosimy to, co najlepsze. Wnosimy błogosławieństwo. Więc nie odwracaj wzroku. Nie udawaj, że nie widzisz. Nie udawaj, że nie wiesz. Ale raczej patrz i szukaj, gdzie masz możliwość zrobienia czegoś dla Pana Jezusa. Na tym polega miłość agape do Pana Jezusa i do Kościoła, że nie odwracam wzroku. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy zrozumieli, że mamy odpowiedzialność za dobro innych. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Potrzebujemy ludzkich odruchów. Ludzkich odruchów. Ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest dosyć ciekawa, bo najpierw szedł tam kapłan, człowiek pobity przez życie. Co myślimy o ludziach, którzy leżą pobici? Którzy leżą w ogóle gdzieś? Albo może inaczej. Co myślimy o ludziach, którzy są przez życie pobici? I nie są sobie w stanie poradzić. Dlatego miłość agape mówi nam o tym, żebyśmy gotowi byli tym ludziom usłużyć. Ja, jeśli miałbym powiedzieć tak, czy jestem za działaniem Ducha Świętego i za darami i tak dalej, to powiedziałbym, ja należę do tych ekstatyków, którzy tylko szukają okazji, żeby doświadczać tego. Jestem całym sercem za i całym sercem szukam okazji, żeby tego doświadczać. Ale czasem niektórym charyzmatykom powiedziałbym, weź się zamknij, a zrób coś. Mniej prorokuj. Raczej wyciągaj pomocną dłoń do niektórych ludzi. Nie bądź taki hiperduchowy, ale raczej bądź kimś, kto jest sługą, kto jest gotowy komuś coś dobrego zrobić. Mówimy o miłosiernym Samarytaninie. Odwrócili się od niego i kapłan, i lewita. Ale pomógł grzesznik. I Pan Jezus mówi, a ty idź i czyń podobnie. To znaczy, bywają sytuacje, kiedy Bóg nas posyła gdzieś w jakieś okoliczności, żebyśmy byli w stanie człowiekowi pomóc. Żebyśmy byli w stanie dać siebie. I na tym polega nasza misja tutaj na ziemi. Boże, jestem chrześcijaninem, a teraz jest czas, żebym dał siebie. Panie, ale ja bym chętnie wziął. Weźmiesz. Weźmiesz. Tylko najpierw zacznij dawać. Weźmiesz, ale najpierw zrozum, że chcecie użyć do tego, żeby coś dać. Mamy odpowiedzialność za dobro innych ludzi. Nie za rozwiązanie wszystkich problemów świata. Ale czasem w granicach naszych możliwości ta miłość agape nakazuje nam uczynić coś dobrego. I to nawet nie tylko tym wszystkim, którzy akurat są straszliwie poranieni, ale tym wszystkim, którym możemy pomóc, którym możemy coś dać. Siejesz, zbierasz. I na tym cała rzecz polega. Kolejna rzecz, i tutaj już zmierzam do końca, to jest usługiwanie w Kościele. Miłość agape zobowiązuje ciebie do usługiwania w Kościele. Do czego? Do jakiego usługiwania? Po pierwsze, do modlitwy o zbór. Im mniej się modlisz o zbór, tym mniej jest twój. Jeśli się modlisz i pościsz, masz takie poczucie przynależności, że ten zbór jest mój. Im mniej się modlisz i im mniej pościsz, w ogóle myślę, że Fajnie by było o poście porozmawiać, bo to jest taka zapomniana dziedzina życia chrześcijańskiego. Jakże skuteczna. Jakże skuteczna. Ale powiem wam tak. Ludzie mają problem z jednością ze zborem, bo się nie modlą i nie poszczą o ten zbór. A jeśli nie wkładają swojej modlitwy i swojego postu, to znaczy traktują ten zbór jak obcy, jak nie swój. Więc zaczynamy od tego, naszą służbę, nie zaczynamy od czegoś innego, ale od tego, żebyśmy modlili się o ten zbór, poświęcali czas przed Bogiem na to, żeby błogosławić ten zbór, modlić się o Bożą ochronę, bo przecież diabeł czyha. Czy tutaj w Niemczech diabły są takie leniwe? Nie są leniwe? Pracują jak BMW. Nie ma, już poustawiali cały system. Jak to po niemiecku. Ordnung i idzie do przodu maszyna. Więc trzeba się modlić, żeby diabeł nie był w stanie zniszczyć zboru. Od tego się zaczyna. A potem trzeba być gotowym do czynienia w zborze wszystkiego, co najlepsze. Poświęcamy więc Bogu i zborowi uwagę. Mamy czas na rozmowę. Mamy czas na zastanawianie się, jak mogę ci pomóc. Jak możemy coś razem zrobić. Ja wam powiem tak. Nauczyłem się, że jest zasadnicza różnica między pastorem a członkiem zboru. Wiecie jaka? Jak się jest członkiem zboru i coś organizujemy, to mam zawsze opcję, żeby przyjść i uczestniczyć. A jako pastor mam opcję, żeby... No jaką właściwie? Nie mam.
Nie organizować.
Tak. Choćbym był zapracowany bardziej niż wszyscy inni, to po pierwsze przyjdę pierwszy, a po drugie będę się martwił, kto przyjdzie. Bo to nie mój ogródek, więc co mi tam? Prawda? Nie mój? Mój. O, już kończę. Gdybyśmy wszyscy gotowi byli zaangażować się w służbę i w życie Kościoła, to byłoby inaczej. Na tym polega nasza miłość, agape, która ma przepełniać nasze serca. Miłuję, kocham, więc działam, więc wnoszę coś dobrego. Dlaczego? Bo mamy być podobni do naszego Ojca, który jest w niebie. Mamy świecić tym samym światłem, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. I powiem wam jeszcze jedną rzecz zupełnie na zakończenie. Nic tak bardzo nie zmienia życia człowieka, jak świadome dawanie miłości. Jeśli chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, zacznij dawać, rozdawać miłość. Nie tę taką łzawą, sentymentalną, o, tak się miłujemy w tym zborze, tak się kochamy, tak jest fajnie, tak jest świetnie. Nie jest aż tak fajnie i nie jest tak świetnie i nigdy nie będzie aż tak fajnie i nigdy nie będzie aż tak świetnie. Ale możesz coś dać wartościowego z siebie. Można być użytecznym. Można być uczciwym. Można być szczerym. Można być pozytywnym. Można się uczyć. Można prosić o przebaczenie. Można żyć tak, żeby inni chcieli naśladować nasz wzór. I dlatego Pan Jezus nas wezwał do tego, i to już kończę, bo pizza czeka. Ale ja już jestem, taką mam ochotę na pizzę, że... Słucham? A. To szkoda. To szkoda. Bo miałem ochotę na niezdrową. Tak. Po czym nas poznają, że jesteśmy Jego uczniami? Po tym, że będziemy się wzajemnie miłowali. Że sobie przebaczymy, że damy sobie coś pozytywnego, że pomożemy sobie, że poświęcimy swój czas, swoją siłę. Z rzadka może pieniądze dla tych, którzy są wokół nas. To może powstańmy i się pomodlimy. Halleluja. Halleluja.